Świat nowych mediów.
11.11, czyli urodziny godziny, tak się mówi. Można tak powiedzieć. My powiemy Państwu jeszcze, że to jest ten moment piątkowy na antenie Radia Gdańska, gdzie rozmawiamy o nowych technologiach i tym, jak mogą nam pomóc, czasem jak nam przeszkadzają, ale ogólnie jak człowiek powinien sobie z nimi radzić, będąc jednak w środku tego wszystkiego, całego tego zwariowanego świata. Kasia Piekło dziś odpowiada za warstwę techniczną, pokrętła, wszystko, maszyny. Będzie nas słychać na pewno. Filip Jędrzuk przy mikrofonie, kłaniam się nisko. Do 12:00 dzisiaj rozmawiamy o dostępności cyfrowej, a w studiu aż dwoje ekspertów właśnie w tym zakresie. Małgorzata Szymczak, cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
Oraz Leszek Chojnicki, cześć również, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć, dzięki za zaproszenie do studia.
Bardzo się cieszę, to jest istotny temat i idąc w kierunku dostępności wcielę się w taką postać, żeby nie było, że nie wiem, że tak. Ale o co chodzi z tą dostępnością? Przecież wszystko jest dostępne. Jest internet, mamy komputery. O co chodzi
z dostępnością? Wszyscy używamy aplikacji mobilnych, właściwie codziennie wykonujemy przelewy. No ale właśnie, czy wszyscy? Czy damy radę wszyscy? Czym jest w ogóle dostępność? To jest próba zapewnienia dostępu właśnie do aplikacji mobilnych czy stron www dla wszystkich. Dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć, to gdzie mieszkamy, ale też właśnie te trudności, z którymi się spotykamy na co dzień, mogą być to również niepełnosprawności. No właśnie, o to w tym wszystkim chodzi. No i czy wszyscy mogą? Chcielibyśmy, żeby mogli. Dzisiaj jest już wymóg prawny. I stety, albo niestety, głównie ta dostępność no jest zapewniana, dlatego że podmioty boją się kar. Mam nadzieję, że nie tylko dlatego, oczywiście, ale jest to jeden z czynników.
No jest to jakaś metoda na pewno, ale no właśnie, tak rozpoczęliśmy pewną scenką, ale chodzi o to, żeby można było odnaleźć się w aplikacji, żeby można było odnaleźć się na jakiejś stronie internetowej, no bo bywa tak, jesteśmy w jakichś bańkach, więc jeśli ktoś się porusza sprawnie w tej internetowej przestrzeni i nowotechnologicznych aplikacjach przeskakuje i nie sprawia mu to trudności, może być trudno się trochę odwrócić, z innej strony na to spojrzeć, ale tak bywa, że czasem przycisk jest ukryty, czasem coś się nie przesuwa, za małe albo kontrast jest źle dobrany. Także czy to są małe rzeczy zazwyczaj?
Tak, to są bardzo małe rzeczy do poprawienia, ale o których należy pamiętać. Należy pamiętać o tym, że z aplikacji korzystają różne osoby o różnych indywidualnych potrzebach. Jedne osoby lubią na przykład tryb ciemny, inne wolą tryb jasny, ale też mają różne potrzeby, jak na przykład w przypadku niepełnosprawności wzroku. Każdy z elementów musi być dostępny z klawiatury i każdy z tych elementów, który się pojawia na ekranie, powinien być odczytywany we właściwy sposób. Co to oznacza? Na przykład, jeżeli mamy przycisk zakup, to powinien to być przycisk, a nie link, gdyż osoba z niepełnosprawnością wzroku nie będzie w stanie zidentyfikować go w odpowiedni sposób i czasami te zakupy, które robimy na przykład w internecie, mogą być utrudnione. Bardzo często też niektóre elementy na stronie są opisane w niewłaściwy sposób i one są mylące. Jeżeli osoba, która nie widzi, słyszy od czytnika ekranu takie informacje jak przycisk, przycisk bądź button, button, no to ona nie jest w stanie stwierdzić, co za funkcjonalność kryje się pod tym przyciskiem. Więc bardzo ważne jest to, żeby projektując od samego początku zwracać uwagę na te drobne rzeczy, zwracać uwagę na opisy odpowiednie przycisków, żeby wszystko było jasno napisane. To jest takie intuicyjne, ale to jest bardzo ważne później w tym, jak to jest odbierane przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami.
No bo też w jakiś sposób sprowadzając to, dlaczego powstają strony, dlaczego powstają aplikacje, one mają albo odpowiadać na jakieś wyzwania, pomagać rozwiązać jakieś problemy, albo mają spełniać określoną funkcję, czyli założenie jest takie, że powinny robić to możliwie jak najlepiej, żeby każdy, nieważne jakim doświadczeniem, mógł skorzystać i przejść od tego punktu A do punktu B. Tak powinno być.
No, tak powinno być. Fajny przykład przed chwilą Leszek przytoczył sklepu internetowego. No i Filip, wyobraź sobie, że kupujesz wakacje, chcesz kupić wycieczkę, no i jesteś osobą niewidomą, korzystasz z czytnika ekranu, no i chciałbyś wiedzieć, jak wygląda twój hotel. No i wchodzisz sobie na stronę i słyszysz obrazek, obrazek, obrazek albo zdjęcie. A czy przekonałby cię do zakupu na przykład taki hotel, który ma tak opisane zdjęcia?
No to będąc blisko tej radiowej pracy, jednak wyobraźnia musi działać, czyli powinniśmy dostać
prawda?
Opis.
Gorzej jeszcze, jeżeli przeczyta nam na przykład image.jpg, prawda? No najlepiej byłoby, gdyby te właśnie na przykład teksty alternatywne najlepiej opisywały no właśnie tą przestrzeń, tą grafikę, to zdjęcie, które jest zamieszczone. Tak samo przy zakupach, nie wiem, bluzki, tak? Że chcemy kupić różową czy fioletową bluzkę, a nie żółtą. Więc to jest bardzo ważne i to jest w miarę łatwe do dodania dla programistów. Zawsze jak ja rozmawiam z programistami, mówię, słuchajcie, to naprawdę jest 10 sekund. A i tam na mnie patrzą, mówi, że może niekoniecznie 10, ale mówię, pokażę wam, jeżeli nie uwierzycie. No, więc to jest coś, co warto zapewniać, tak samo nagłówki. My jak patrzymy sobie na stronę, chcemy poczytać, to dzisiaj będzie gościem w Radiu Gdańsk, no to widzimy na przykład, że jest pogrubiona część, więc wiemy, że będą to nowe technologie i wystąpi Leszek i Gosia, ale osoba niewidoma często właśnie eksploruje stronę po nagłówkach. Jeżeli ich nie będzie, nie będą one zaimplementowane, no to ona musi czytać od lewej do prawej, od góry do dołu, całą stronę, żeby się gdzieś tam na końcu dowiedzieć, że na przykład będziemy u ciebie na audycji.
Czy możemy jeszcze zrobić pół kroku w tył i opowiedzieć o tym tekście alternatywnym, bo może nie każdy wie, co się kryje za tym pojęciem, ale chodzi o to, żeby to był opis jakiejś fotografii, tak?
Tak, to jest opis fotografii zrobiony w taki sposób, żeby ta wartość merytoryczna, która znajduje się na danej fotografii, była opisana. Czyli w przypadku, kiedy mamy fotografię, która jest fotografią dekoracyjną, to zaznaczamy tylko informację o tym, że to jest fotografia dekoracyjna, bo ona nie niesie żadnej dodatkowej informacji. Natomiast jeżeli mamy w muzeum dzieło Matejki, to musimy napisać to w sposób taki bardzo szczegółowy, bo osoba, która potrzebuje tego, czyli osoba niewidoma, ona chce się dowiedzieć tyle samo, co my się dowiadujemy z tej informacji. No i ja może jeszcze dodam jedną rzecz do tego właśnie, że w tym momencie, kiedy bardzo dużo mówimy o AI, o sztucznej inteligencji, to ta sztuczna inteligencja również indeksując nasze strony, czyli sprawdzając, co jest na stronach, wykorzystuje nie tylko opisy alternatywne, ale to, jak to wszystko jest ułożone na stronie. Czyli zapewnienie dostępności spowoduje też to, że my będziemy bardziej widoczni przez właśnie sztuczną inteligencję. Na przykład prowadząc firmę, wyświetlimy się wyżej niż ktoś, kto właśnie nie ma opisu alternatywnego, a ma właśnie image, bo sztuczna inteligencja nie sprawdza najczęściej, co jest dokładnie na tym zdjęciu.
No to bardzo istotne z punktu widzenia tych, którzy dostarczają informacje na przykład, czyli radia na przykład. Każdy, kto prowadzi stronę internetową, może zadbać o jej dostępność. To są wtyczki, to są opisy alternatywne zdjęć, to jest też dbanie o nagłówki, ale to jest myślę też dobry moment, żeby połączyć AI i połączyć właśnie opisy alternatywne i przeprowadzić pewien antenowy eksperyment, bo mamy aplikację, która może zaprezentować na żywo, jak to wszystko działa. Be My Eyes, tak się nazywa, jest to aplikacja mobilna i masz ją, Leszku, na swoim telefonie.
Tak, tutaj mogę powiedzieć, że osoby, które są osobami niewidomymi, bardzo często korzystają z tej aplikacji, bo ona opisuje dokładnie, co znajduje się przed nami, czyli opisuje ten element, któremu zrobimy zdjęcie. No i ta aplikacja, jak Państwo zaraz usłyszycie, sprawia na każdym bardzo duże wrażenie. My, jak często bywamy w szkołach z naszą Karoliną, która jest osobą niewidomą, to robiąc te zdjęcie, wszyscy są zachwyceni, więc postaram się ją uruchomić i pokazać Państwu, opisując to, co jest w studiu.
Czyli trochę tej magii radiowej zabierzemy, ale tak trzeba. To jest z mojej perspektywy osoby, która właśnie prowadzi taką, a nie inną audycję.
Włączony. Ustawienia dźwięku. O. Studio radiowe. Zamknij. Zrób zdjęcie. Przycisk.
I teraz...
Kliknij dwukrotnie, aby uaktywnić.
Teraz, tak jak Państwo słyszą, tak też osoby niewidome posługują się telefonami, czyli one mają odczytywany każdy element, który się pojawia. Teraz klikam dwukrotnie w przycisk Zrób zdjęcie.
W toku. Analizowanie obrazu. Proszę czekać. Pasek postępu.
Precyzja tego będzie zaskakująca, bo już robiliśmy testy. To możemy Państwa o tym zapewnić. To są technologie, które powinny właśnie tak wyglądać, tak myślę, że to wszystko...
Studio radiowe z mężczyzną przy mikrofonie i dużym monitorem na pierwszym planie. Na dole kadru dominuje czarny ekran monitora z logo Philips na ramce. Za monitorem siedzi mężczyzna w słuchawkach i okularach z krótkimi ciemnymi włosami oraz krótką brodą i wąsami, ma jasną karnację i ciemną bluzę. Przed jego twarzą znajduje się duży mikrofon na wysięgniku z widoczną czerwoną lampką przy uchwycie. W tle po prawej jest ścianka z powtarzającym się napisem Radio Gdańsk oraz mniejszym tekstem Nadajemy cyfrowo w DAB+. Po lewej w tle widać okno z jasnym światłem dziennym. Kliknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby pokaż więcej czynności. Dostępne jest działanie działania. Użyj gestu kliknij 3 palcami, aby wyświetlić.
I dodatkowe instrukcje. Wszystko się zgadza. To jest fotografia, która została zrobiona z perspektywy Leszka w moim kierunku. I no, precyzja jest zaskakująca, ale jednocześnie no, to jest właśnie, powtórzę, to ta technologia, która tak powinna wyglądać. Czyli jednocześnie są to jedne z tych lepszych czasów, jeśli chodzi o dostępność, ale też może trochę bardziej podchwytliwe. Jak tutaj patrzycie na to? Czy to jest... No, jedno zależy od drugiego, czy my wykorzystamy tę technologię w tej dobrej wierze, bo możemy i możliwości są olbrzymie, no ale też z drugiej strony trochę się komplikuje, no bo mamy teraz na przykład jakieś treści, które są wygenerowane i niekoniecznie muszą odzwierciedlać to, co jest w świecie rzeczywistym. Czy to są czasy dobre, czy podchwytliwe, czy może zupełnie jeszcze inaczej?
To znaczy, można powiedzieć, według mnie, że te czasy, które są w tej chwili, są najlepszymi czasami dla osób, które mają jakieś indywidualne potrzeby. To znaczy, to nie są tylko osoby niewidome, tylko osoby, które poruszają się na wózkach, ale to jest każdy z nas. Gdyż te treści, które pojawiają się w internecie, jeżeli one będą dostępne, mogą być odczytywane przez każdego z nas w ten sam sposób. Sztuczna inteligencja pozwala nawet na dostosowanie tych treści do indywidualnych potrzeb, na przykład do wieku, bądź do informacji, które dana osoba jakby posiada w swoim zasobie wiedzy. Dodatkowo można powiedzieć, że każda osoba z niepełnosprawnością, która gdzieś korzysta właśnie z telefonów, może uzyskać dużo więcej informacji, bo należy pamiętać o tym, że nie każda osoba niewidoma zna alfabet Braille'a. To jest tak, że tylko część osób, które są niewidome, też od jakby wieku takiego, można powiedzieć, dziecięcego, potrafią bardzo dobrze czytać tego Braille'a. No, natomiast czytniki ekranu, które pojawiają się zarówno w komputerach, pojawiają się w telefonach, pozwalają nam odczytać te wszystkie informacje, które widzimy na ekranie. Także osoba z niepełnosprawnością wzroku na przykład potrafi dużo więcej wykonać, dużo więcej czynności zrobić niż kiedyś. Nie potrzebuje tej asystencji. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że dostępność, która pojawia się w naszym środowisku, jest ważna dla każdego. To znaczy, jest taki efekt krawężnika w dostępności zwany, który, jak się okazało, że zaczęliśmy projektować elementy chodnika w taki sposób, żeby przy przejściach one były specjalnie obniżane, to pomogło to nie tylko osobom, które poruszają się na wózkach. Pomogło to matkom, które pchają wózek. Pomogło to kurierom, którzy muszą dostarczyć jakieś paczki do nas. Tak. Pomogło to osobom, które jak gdyby poruszają się w jakiś specyficzny sposób. Także naprawdę, jeżeli będziemy dbać o tę dostępność, będziemy na to uważać, to myślę, że przyszłość jest możliwa i dużo, dużo lepsza.
Ja jeszcze bym dopowiedziała, jeżeli chodzi o te AI i takie realne wykorzystanie. Z Leszkiem rozmawialiśmy zresztą chyba wczoraj o tym, że NVDA, czyli to jest czytnik ekranu, którego używają osoby niewidome akurat na Windowsie, czyli właściwie w większości można powiedzieć, no chociaż to jest podzielone tak naprawdę między NVDA i VoiceOver, ale to bardziej techniczne zagadnienie. Jest teraz taka aktualizacja, która... Właśnie, jeżeli na przykład nie dodamy tego tekstu alternatywnego do grafiki, no to ten AI jest w stanie już nam przetworzyć, że najprawdopodobniej jest to, to i to. I teraz mamy coś takiego na Facebooku, to już jest od jakiegoś czasu, że jeżeli my nie wrzucimy tekstu alternatywnego, no to właśnie powie nam, że to jest najprawdopodobniej mężczyzna w średnim wieku i tak dalej, i tak dalej. Więc no to jest duża pomoc i też pewnie to będzie przydatne na przykład twojego postu, który wstawiłeś zresztą dzisiaj chyba rano na LinkedIn czy Facebooka i zobaczymy po audycji, czy dodałeś taki tekst alternatywny. Sprawdzimy, a jak nie, to może dodamy po audycji. No ale właśnie, to AI może realnie pomóc odczytać to, co tam zamieściłeś.
Czyli są szanse tak naprawdę, a jakie są największe wyzwania z takiej dzisiejszej perspektywy? Czy, no właśnie, czy może nie ma dużych wyzwań, tylko każdy ma swoje własne. Może to są jakieś grupy wyzwań. Tak szukam, bo wydaje mi się, że te bańki, o których wspomnieliśmy na początku, no to jest bardzo, bardzo istotne zagadnienie, żeby z tej swojej bańki wyjść, spróbować spojrzeć na całe zjawisko, zagadnienie w taki sposób, jakbyśmy no właśnie pierwszy raz podchodzili do jakiejś strony, aplikacji, czy w ogóle jakiegoś takiego cyfrowego wyzwania.
Wyzwaniem, można powiedzieć, jest to, żeby projektując czy to jakąś usługę, czy stronę internetową, czy jakiś produkt, myśleć od razu, na samym początku już, o tym, że należy dbać o tą dostępność. Należy na nią zwrócić uwagę. Należy sprawdzić, czy z naszego biletomatu, kiosku będzie potrafiła skorzystać osoba, która jest na przykład bardzo niska, albo odwrotnie, bardzo wysoka. Należy na to zwrócić uwagę, czy ekran wówczas, jak będziemy mieli 2,10 m wzrostu, będzie nadal czytelny, widząc go z tej wysokości. Więc zwracając uwagę na samym początku na te aspekty dostępności, dbamy o to, że każdy, nieważne kto to będzie, będzie mógł z tej naszej usługi skorzystać w ten sam sposób. I mamy statystyki, które mówią o tym, że w Polsce według danych PFRON-u jest prawie 11% osób z niepełnosprawnością orzeczoną. Natomiast według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku jest około 15% osób, które deklarują jakąś niepełnosprawność. To jest bardzo duży rynek. Pamiętajmy też o tym, że mamy czasowe niepełnosprawności. Złamiemy rękę, trudniej nam jest poruszać myszką, czasami korzystamy z klawiatury. Złamiemy nogę, trudniej nam jest się poruszać, bardzo często korzystamy z windy. Więc dbając o tą dostępność, dbamy o każdego z nas, i patrząc przez te okulary takie dostępności, jesteśmy w stanie o to wszystko zadbać. Tylko myśląc o tym, że użytkownicy są naprawdę różni, a dodatkowo przekłada się to oczywiście na zysk, bo te 15% osób z niepełnosprawnościami, oni mają rodziny, oni korzystają z tych wszystkich rzeczy, z których my korzystamy. No i to jest bardzo duży rynek. Ja podam przykład naszej Karoliny, która pracuje z nami. Ona, korzystając z aplikacji mobilnej do zamawiania biletów na kolej, korzysta z takiej, która jest najbardziej dostępna. No tak. I ta osoba, która zbudowała tą aplikację, oczywiście na tym zyskuje, bo osoby na przykład z niepełnosprawnością bardzo często poruszają się właśnie środkami transportu publicznego i bardzo mocno przywiązują się do aplikacji, bardzo mocno przywiązują się do tego, z czego korzystają. Zatem korzystając z danej aplikacji, bardzo trudno będzie nas przekonać, że jednak ta inna aplikacja jest lepsza. Bo osoby te przyzwyczaiły się, wiedzą, jak z tego korzystać i już będą zawsze z tego korzystać. Dlatego my też zachęcamy każdego przedsiębiorcę, każdego, kto projektuje usługi dla ogółu, żeby o tą dostępność zadbał.
Do tematu dostępności wrócimy po krótkiej przerwie, która nadeszła oczywiście szybciej niż się spodziewaliśmy.
Świat nowych mediów.
24 minuty do 12 pozostają. My cały czas w temacie dostępności cyfrowej. Państwa głosy chętnie usłyszymy w tym temacie. 603-06-06-06, SMS-owa skrzynka otwarta cały czas. A jakże z nami cały czas nasi eksperci. Małgorzata Szymczak, Leszek Chojnicki, witam was po przerwie.
Cześć, cześć.
Reprezentujecie stowarzyszenie A11Y. O działalności stowarzyszenia w tym wejściu antenowym na pewno dużo opowiemy, ale jeszcze wracając do tych wyzwań, przed którymi stoimy, jakie są największe, albo może już jakieś pokonaliśmy? Jak na to patrzysz, Gosiu?
Ja bym właśnie wróciła do tych wyzwań. Leszek dużo poopowiadał o wyzwaniach samych użytkowników. Tych z niepełnosprawnościami, ale też nie tylko. Ja bym zwróciła uwagę na wyzwania podmiotów, które mają zapewnić tą dostępność, no bo przecież skąd one mają wiedzieć, jak to zrobić? Ale niestety wykorzystywane są czasami te podmioty przez firmy, które oferują tak zwane wtyczki, bo wcześniej właśnie Filip powiedziałeś o tym, że dostępność może być też zapewniona przez wtyczki. No i u nas w dostępności to jest mocno kontrowersyjny temat, a tak naprawdę myślę, że jakieś 99% tak zwanych dostępnościowców powie, że no to jest bardzo, bardzo zły pomysł, żeby ich używać. Dlaczego? I co to w ogóle jest taka wtyczka? To jest takie miejsce na stronie, zazwyczaj jakiś taki ludzik niebieski na białym tle albo na wózku najlepiej, żeby...
Literki też czasem.
Tak. I tam na przykład jak rozwiniesz, to jest opcja, żeby powiększyć ci tekst. Albo żeby przeczytało ci stronę. Tylko zobacz, jeżeli my nie widzimy, albo słabo widzimy, to nie jest tak, że my słabo widzimy tylko na tej konkretnej stronie internetowej, tylko my dopasujemy czy swoją przeglądarkę internetową, czy też cały komputer, czy smartfon właśnie pod to, że słabo widzisz i ustawisz sobie ten font, tą czcionkę większą w całym systemie, a nie tylko na tej stronie, tak? Jeżeli chodzi o czytnik ekranu, no to w tej wtyczce to jest w ogóle szaleństwo, no bo przecież osoba niewidoma czy niedowidząca używa czytnika cały czas, a nie tylko na tej stronie. Co więcej, często, żeby wejść do takiej wtyczki, no właśnie trzeba wcisnąć jakiś przycisk i o ile to będzie semantyczny przycisk, to już mamy połowę sukcesu, ale on musi być prawidłowo nazwany, co to w ogóle jest. Często te wtyczki też nadpisują kod, który mógłby być potencjalnie poprawny i rzeczywiście tą dostępność zapewniać. Także wtyczek nie polecamy, Leszek, prawda?
Prawda. W niektórych miejscach one po prostu nawet niszczą dostępność, czyli nadpisując ten kod, o którym Gosia mówiła, powodują to, że strona po prostu się psuje.
Jeszcze bym chciała dodać, w ogóle zobaczcie, jaka to jest dyskryminacja. My wchodzimy na stronę i żeby ją obsłużyć, ja muszę włączyć sobie jakąś wtyczkę. Nie ma opcji, że ja wchodzę i czytam. No to jest tak, jakbyś, wiesz, chciał wejść do pokoju, ale najpierw sobie przynieść drzwi.
Tak. Nie? Proszę go umeblować sobie najpierw, oczywiście. Mamy głos od pani Ani, że temat jest super i argument pani Ania dorzuca taki, że chcemy załatwić sprawy online i super, ale to musi być zaprojektowane dostępnie, bo każdy z nas jest równy w dostępie do tej usługi. No i tak powinno być.
Tak powinno być. No i właśnie powiedziała pani Ania o projekcie. Właśnie od projektu wszystko się zaczyna. W ogóle dostępność to jest taka gra zespołowa. To nie jest tylko tak, że my wejdziemy, na przykład z Leszkiem zrobimy audyt strony i teraz to już właściwie ta dostępność będzie zapewniona. Nie, no zapewnić ją musimy poprzez projekt, czyli od samego początku pomyśleć o tym użytkowniku. Dalej zrobić badania z użytkownikami, czyli to nie jest tak, że my wchodzimy i właściwie to fajnie byłoby, żeby to było tak i tak. Nie, weźmy sobie jakąś próbkę, grupę ludzi, którzy rzeczywiście ten nasz potencjalny produkt sprawdzą. Później zaimplementujmy go. Czyli wdrożmy w życie, tak? Znowu stestujmy, czy to na pewno działa. No ten proces jest długi, zawiły, ale no, na każdym etapie, jak będziemy dbać o tego użytkownika, no to jest duża szansa na zapewnienie tej dostępności.
No, to jest trochę tak o perspektywie, tak myślę, właśnie, żeby wyjść z tej swojej bańki i spojrzeć na coś z drugiej strony znowu. No i tutaj też możemy wprowadzić takie pojęcie UX, czyli User Experience, czyli doświadczenie użytkownika. No i przechodzimy do tych testów właśnie, bo to nie jest coś, co powinno przebiegać, jak już mamy żywy organizm, to znaczy po publikacji strony, po publikacji aplikacji, się zrymowało nawet, tylko wcześniej, prawda? I to jest też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Testowaliście aplikację administracji?
Tak. Moja firma na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przetestowała w 2024 roku 45 aplikacji mobilnych administracji. Administracja miała obowiązek, żeby się dostosować już do 2019 roku. I no, wyszło niezbyt, można powiedzieć, optymistycznie. To znaczy, żadna z tych aplikacji nie była w pełni dostępna. Natomiast należy pamiętać o tym, że to nie świadczy o tym, że osoby z niepełnosprawnością nie będą mogły z niej skorzystać. Ta częściowa dostępność, która jest zapewniona, ona pozwala również skorzystać z aplikacji i trochę można powiedzieć, że brakuje nam w tej dostępności takiego stopniowania, które powie o tym, że no, występuje mały błąd, ona nie jest w pełni dostępna, ale w rzeczywistości on jest marginalny i uważamy, że to jest wystarczające, więc ta dostępność jest zapewniona. No i tu w tej częściowej dostępności bądź niedostępności też mamy bardzo duże różnice. To znaczy są aplikacje, które możemy stosować i używać ich jako bardzo dobre przykłady, gdyż one oprócz jakichś mikrobłędów są dostępne. Natomiast są takie aplikacje, w których najlepszym przykładem jest aplikacja, w której były skany jednej z publikacji i teraz czytnik ekranu odczyta te skany jako obrazek 1, obrazek 2. Nie mamy bladego pojęcia, co na nich jest. Ale
czyli powinna być cała treść, albo dokument powinien być edytowalny, tak to rozumiem?
Tak. Powinno być tak, że treść powinna być podana w sposób taki, można powiedzieć, pisany, że możemy zaznaczyć ten tekst, bo dzięki temu możemy go sobie powiększyć na przykład, tak? A w skanie powiększając, no nie uzyskujemy tej informacji, ale też niektóre osoby korzystają już domyślnie z powiększonej czcionki na przykład do 200%, no i przy skanie nie zmieni się nic. Także bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że o takich rzeczach, że skany nie są dostępne.
Czy są jakieś jeszcze większe wtopy albo rzeczy, które, już nie mówię o tym akurat konkretnym przypadku audytu, ale czy są jakieś rzeczy, których powinniśmy totalnie unikać, zwracać uwagę, w jakiś sposób nie robić w internecie?
Nie robić. Ja jeszcze bym, przepraszam, jeszcze bym wróciła, oczywiście, bo wiesz co, tak naprawdę to, o czym powiedział Leszek, to jest też niestety brak świadomości w całym naszym zespole. Bo jeżeli na przykład, podobny bardzo przykład był w Urzędzie Miasta, jedna z urzędniczek właśnie będąc u nas w stowarzyszeniu na spotkaniu opowiadała właśnie podobną historię, czyli zespół na początku jest wyszkolony do tego, żeby na przykład stworzyć dostępny dokument. No i super, tworzymy go, są nagłówki, jest odpowiedni kontrast. Ten powiedzmy dostępny PDF zazwyczaj, tak, czy jakiś Word jest dostępny, no i później właśnie ktoś go drukuje, podpisuje ręcznie, no i leci skan, tak? Czyli osoba właśnie niewidoma go nie odczyta. No właśnie ta edukacja całego zespołu to jest najważniejsza. Właśnie nie ci, tylko ci projektanci, czy właśnie osoby od dostępności. No to musi być zaangażowany cały zespół.
Tak, no i tutaj od razu można płynnie przejść do tego, że 14 marca zapraszamy na nasze takie spotkanie, które będzie właśnie projektowaniem od samego początku. To znaczy my będziemy sprawdzać tą dostępność i projektować tak, można powiedzieć, usługę, miejsce, żeby jak najwięcej osób mogło z niej skorzystać.
A projektować będziemy, a raczej ulepszać, tak zwane domy sąsiedzkie. Jeżeli, Filip, nie wiesz, czym są domy sąsiedzkie, bo ja też nie wiedziałam. Pierwszy raz
słyszałem, ale musimy
tak
powiedzieć.
Słyszałeś? No widzisz, a ja nie. Zresztą dom sąsiedzki w pałacu jest tutaj w ogóle niedaleko, we Wrzeszczu. I to jego dostępność będziemy próbować ulepszyć. No i właśnie, to będzie się działo na naszych perspektywach dostępności. To jest nazwa wydarzenia, który powtórzę 14 marca o godzinie 10 w ASP, bo właśnie z OSP organizujemy to wydarzenie razem jeszcze z Fundacją RC oraz Stowarzyszeniem Okno na Świat. No i właśnie będziemy sobie tworzyć przy tej sobocie pomysły, które być może, mam nadzieję, będą wdrożone w przyszłości właśnie w domy sąsiedzkie, czyli takie miejsca służące integracji lokalnej społeczności. Tam się odbywają różne wydarzenia kulturalne, przeróżne aktywności właśnie głównie dla osób starszych, z tego co słyszałam, dla seniorów, ale też dla dzieci, dla aktywnych rodziców.
Service Jam i tutaj dostępność cyfrowa stoi obok architektonicznej, ekonomicznej i społecznej, czyli to też jest część jakiegoś takiego, rozumiem, większego systemu, czy sposobu postrzegania świata, czy w ogóle działania. Tak na to patrzycie, że to są takie zazębiające się elementy?
Tak, dokładnie. To są takie zazębiające się elementy i my od samego początku będziemy starać się zaprojektować te wszystkie elementy, o których mówiłeś, w taki sposób, żeby one były dostępne. I zapraszamy każdego, bo wydarzenie jest bezpłatne, czyli każdego, kogo ta dzisiejsza audycja też zainteresowała, do tego, żeby się zarejestrował i pojawił się u nas i będziemy razem projektować. To będzie na pewno wspaniała zabawa.
A zarejestrować możecie się na perspektywydostępności.pl z myślnikiem. Zapraszamy również projektantów usług, ale też projektantów wzornictwa, architektów, osoby właśnie zajmujące się dostępnością, ale też osoby po prostu z otwartą głową i chętne do spędzenia tego czasu wspólnie i zrobienia czegoś dobrego.
I jeszcze może dodam, że będą też osoby z różnymi niepełnosprawnościami, czyli będą osoby, które będą w stanie na żywo nie tylko wskazać, jakie ewentualnie błędy popełniamy, wskazać, co można by było poprawić, ale też przetestować, czy te pomysły, które zrodzą się podczas tego spotkania, są najbardziej optymalne.
Stowarzyszenie A11Y Dostępność, to możemy opowiedzieć teraz, bo to wy jesteście częścią stowarzyszenia i organizatorami jednocześnie tego właśnie wydarzenia, o którym wspomnieliśmy, a samo stowarzyszenie, opowiedzmy trochę więcej, bo to wydaje mi się ciekawa inicjatywa.
No, stowarzyszenie, z tego co już wczoraj zaczęłam wyliczać, ma już prawie 4 lata. Pierwsze wydarzenie było chyba w grudniu 2022 roku, tak mi się wydaje. No i właśnie spotykamy się średnio raz na kwartał. W ogóle to jest grupa świetnych ludzi, którzy właśnie są zainteresowani dostępnością i na każdym spotkaniu zapraszamy nowe osoby, żeby przedstawiły to, czym się zajmują właśnie w zakresie dostępności, ale nie tylko cyfrowej, ale też właśnie architektonicznej. Były też u nas właśnie osoby z Urzędu Miasta. Ostatnio zapadła mi w pamięć taka prelekcja o firmie, która stworzyła, słuchaj, dostępną łódź. Dostępną łódź, Chili Willy się nazywa. Tak, i na tą łódź może wjechać nawet osoba na wózku, tylko nie na takim wózku, jak nam się wszystkim kojarzy, że wiesz, jedziesz gdzieś tam w szpitalu, czyli on jest taki mały i lekki, tylko to są takie konkretne wózki elektryczne, które nawet mogą ważyć 100 kilo. No więc na taką łódź możesz, gdybyś korzystał, możesz na spokojnie wjechać i skorzystać z tego, żeby po Motławie tutaj u nas się przepłynąć. Więc no to taka mała reklama Chili Willy. Mam nadzieję, że może będą słuchać. Ale też mamy prelekcję o na przykład prostym języku. No tego jest full. Zawsze zapraszamy. Co najmniej 3 takie wystąpienia. Zazwyczaj są 20-minutowe. Także możecie się też zgłaszać do nas, jeżeli chcielibyście jakąś fajną perspektywę przedstawić. Bo to nie jest tak, że my, wiecie, stoimy teraz przed wami i jakieś tutaj wygłaszamy prelekcje. To nie tak.
Jeszcze dodam, że zawsze kończy się to takim networkingiem. To jest przyjacielskie grono, zawsze 50 osób, do którego bardzo serdecznie zapraszamy. No i skończy się to zawsze żywą dyskusją na temat właśnie dostępności, na temat tego, jak możemy zmienić ten świat, żeby dla nas też, jako osób, które za chwilę będą miały 60-70 lat, on był bardziej przyjazny, bo to też jest takie, można powiedzieć, trochę samolubne. Zmieniając perspektywę, zmieniamy też to, co na pewno będzie za 10-15 lat.
No teraz możemy być z technologiami za pan brat, ale kto wie, w którą stronę to pójdzie. Organizacje społeczne mają to do siebie, że właśnie działają w duchu takiej współpracy, także gorąco zachęcamy państwa, żeby odezwać się i nawiązać współpracę. A11Y Dostępność to stowarzyszenie, a perspektywy myślnik dostępności.pl To jest adres, pod który należy się udać, jeśli chcą Państwo wziąć udział 14 marca w wydarzeniu, które nazywa się Service Jam, ale myślę, że tam też zostanie wyjaśnione, o co dokładnie chodzi. No to słuchajcie, musimy spojrzeć w takim razie w przyszłość. Jakiej przyszłości byście sobie życzyli? Co może się wydarzyć, co by było najlepszą możliwą wersją przyszłości? Co byście chcieli? Sfera marzeń teraz otwieramy.
Tak, to ja może krótko powiem, że moim wymarzonym światem jest taki, w którym każdy z elementów, który będzie się pojawiał, będzie zaprojektowany od początku dostępnie. Będziemy mieli narzędzia typu właśnie asystenci AI, które dla każdego przygotują indywidualnie dobraną informację. I teraz ja też może zaznaczę, że już teraz coś takiego się buduje. My uczestniczymy w takim projekcie AI Muse, który skupia muzea, skupia instytucje kultury wkoło Bałtyku, bo tam są zarówno muzea z Litwy, ze Szwecji, z Niemiec. I zamierzamy zbudować takiego chatbota, który udostępni osobom z różnymi niepełnosprawnościami, ale można powiedzieć z indywidualnymi potrzebami, wystawy, udostępni kulturę, dzięki czemu będzie łatwiej się poruszać. No a każda z tych osób, która wejdzie do społeczeństwa, jest dla nas przy tej demografii, którą mamy, na pewno takim, można powiedzieć, dodatkiem, którego no po prostu jest konieczny i potrzebny.
Nowy wymiar kultury dostępnej, można powiedzieć. Trzymamy kciuki w takim razie. Gosiu?
Ja powiem przewrotnie. Uwaga. Ja bym chciała, żebyśmy nie musieli tak dużo rozmawiać o tej dostępności. Ja wiem, że to jest dziwne, ale ja bym chciała, żeby właśnie, tak jak Leszek powiedział, to była nasza taka codzienność, żebyśmy nie myśleli o tym trochę jak klamka w drzwiach, nie? Ona zawsze jest. Właśnie chciałabym, żeby to nie było gdzieś obok, taki feature, taki dodatek. To ma być właśnie od początku myślenie o tym naszym użytkowniku. No i właśnie tych rozwój nowych technologii. W ogóle chciałam tak trochę pochwalić tak naprawdę Polskę, bo my mamy bardzo rozwiniętą tą cyfryzację płatności. Zobaczcie, blik, zbliżeniowe, te wszystkie przelewy szybkie na telefon. Ja ostatnio miałam okazję właśnie rozmawiać z jedną ze znajomych, która mieszka w Niemczech. Tam słuchajcie, nie wiem, ja 4 lata temu byłam w Berlinie, ale tam nie ma opcji, żeby zapłacić na przykład zbliżeniowo za cokolwiek. Tam wszędzie trzeba mieć gotówkę. Jestem zupełnie nieprzyzwyczajona do tego. No więc w związku z tym rozwojem tej cyfryzacji też ci użytkownicy trochę nakładają presję na to, żeby też to było dostępne dla nas wszystkich. No i mnie to cieszy. No więc to są takie moje marzenia. Rozwój, tak samo mamy takiego wspólnego właśnie znajomego ze stowarzyszenia Rafała, zresztą pozdrawiamy serdecznie. On często opowiada, na przykład ma takie magiczne okulary, które słuchaj nakłada i one właśnie mogą, podobnie jak ta aplikacja Be My Eyes, opowiedzieć o tym, co on widzi, co jest wokoło, nie musi dzwonić, nie musi pytać kogoś na ulicy, tylko właśnie ma te okulary.
Wiem, o kim mówisz. Spotkamy się na pewno w tej audycji. Mamy w takim razie pewną mapę od tej sytuacji zastanej, od tego, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, aż po to, jak mogłoby wyglądać. Bardzo, bardzo wam dziękuję, eksperci w zakresie dostępności cyfrowej, reprezentujący jednocześnie Stowarzyszenie A11Y Dostępność. Małgorzata Szymczak, Leszek Chojnicki, państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo.
A ja dziękuję bardzo i mogę delikatną prywatą, gdyż moja babcia ma dzisiaj urodziny, a to jest chyba jedyna taka opcja pewnie w moim życiu, żebym mogła jej złożyć życzenia, więc babciu, wszystkiego najlepszego, żyj 110 lat.
Wszystkiego dobrego. My życzymy Państwu też oczywiście miłej reszty dnia. Spotykamy się jeszcze dzisiaj po 18 w audycji Zoom na Popkulturę. Tam planujemy Państwu występ na żywo zaprezentować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będzie też ciekawie na pewno. Kasia Piekło, bardzo dziękujemy za opiekę, opiekę technologiczną. Wszystko poszło bez zarzutu, było słyszalne. Dobrze, Filip Jędruch, kłaniam się i mówię Państwu wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Świat nowych mediów.